Zostajemy w temacie misji w Kipsing. A w studiu autor materiału Tomasz Duklanowski, nasz człowiek w Kenii, wrócił nie tak dawno. Tomku, jak podróż, bo z tego co słyszałem, bardzo długa.
Bardzo długa i dosyć męcząca, bo w samolocie z Nairobi do Londynu spędziliśmy 8 godzin, ale warto było.
10 dni w Kenii. Zawieźliście tam ponad 700 piórników. To była akcja Piórnik i cukierek dla szkoły w Kipsing. Większość piórników trafiło do szkoły w Kipsing zgodnie z planem, a reszta do Isiolo.
Do szkoły, tak, ponieważ ta akcja Piórnik i Lizek dla dzieci z Kenii okazała się ogromnym sukcesem. Przyszło ponad 6 tysięcy piórników, a mieliśmy zebrać tylko 600. Dlatego było ich nadmiar. Wzięliśmy tyle, ile mogliśmy. Nie mogliśmy wziąć wszystkich, bo mieliśmy ograniczone możliwości. Część piórników, około 600, przekazaliśmy do szkoły w Kipsing, natomiast 200 zostało przekazanych do szkoły w Isiolo, też dla dzieci.
Niektórzy, jak słyszą piórnik, cukierek dla dziecka, to zastanawiają się, czy to wszystko było warte tego wysiłku, no ale opowiedz, jakie były reakcje dzieci, kiedy dostawały te piórniki.
No, znaczy, ja muszę powiedzieć, że ten piórnik i cukierek, który wieźliśmy, to było tak trochę przy okazji, spontanicznie wyszło, bo tak naprawdę główna pomoc to są adopcje dzieci właśnie w Kipsing i też taka pomoc materialna, która tam jest dostarczana już od ponad roku. Natomiast to może się tak wydawać trochę, że ten piórnik to jest taka banalna rzecz, bo w Polsce piórnik jest niczym wielkim, niczym wartościowym. Natomiast ja dopiero przekonałem się na miejscu, jaka to była ogromna radość, jak te dzieci się cieszyły, jak śpiewały. To nawet takim facetom jak ja, dorosłym, łzy do oczu napływały, bo te dzieci nic nie mają. To sobie trudno wyobrazić, ale jedyną rzecz, które te dzieci miały w tej szkole w Kipsing, to właśnie były te piórniki. One potem, jak patrzyłem, że jak wieczorem, to wszyscy chodzili po tych wioskach, po tych swoich maniatach z tymi piórnikami i te dzieci były przeszczęśliwe, że to miały. Potem też widzieliśmy, że te dzieci mają taką dużą radość. Te piórniki od razu były wykorzystywane. Tam pisały sobie nie tylko w szkole, ale i po rękach. To im dało naprawdę dużo radości.
Powiedziałeś również przed nagraniem, że w zasadzie wróciłeś bez niczego, bo zostawiłeś też tam swoje rzeczy.
Tak, bo te dzieci nic nie mają. To jeden z tych księży, który z nami był, ksiądz Mariusz, zabrał 160 koszulek dla takich małych rozmiarów, żeby rozdać w przedszkolu, które tam powstało i też takim małym dzieciom. No i te matki z plemion, które spotykaliśmy, mówiły, że to jest pierwszą rzecz, jaką one w ogóle dostały. Nie? To one, te dzieci nie mają niczego. To wszystko, co mają na sobie, pochodzi z jakichś tam właśnie darów. No, ale te dary do Kipsing przyjeżdżają, trafiają bardzo rzadko. Te dzieciaczki małe biegają na boso, albo widziałem też dzieci, które ma jednego jakiegoś tam sandałka porozwalanego. Także to, co my im przywieźliśmy, dla nich było ogromną wartością. I dlatego ja wszystkie rzeczy, które miałem, zostawiłem tam, bo pomyślałem, że przecież ja mam pełne szafy ciuchów w Polsce i wszystkiego się pozbyłem, także wracając z pustą walizką.
Wspomniałeś o przedszkolu, a więc jedna rzecz to adopcja na odległość, druga to te piórniki, ale również uczestniczyliście w poświęceniu otwarciu nowego przedszkola, które też finansowała nasza archidiecezja, ludzie tutaj z naszego regionu.
To przedszkole rzeczywiście zostało wybudowane z pieniędzy tutaj zgromadzonych w archidiecezji, z pieniędzy pochodzących z zachodniopomorskiego od darczyńców. I to taki pomysł, który się zrodził trochę tak spontanicznie w ubiegłym roku, jak jeszcze była ta pierwsza wyprawa katechetów i księży. Ksiądz Płaczek zobaczył, że jak te dzieci, gdzie one przebywają w jednych z tych plemion. One siedziały pod drzewem, tak trochę ogrodzone takimi krzakami, patykami. To drzewo właśnie było takim jakby prowizorycznym przedszkolem i wtedy pojawił się pomysł, żeby wybudować normalne, prawdziwe przedszkole. To nie jest jakiś oczywiście obiekt taki jak u nas. On wygląda też dużo skromniej, ale on już funkcjonuje od pewnego czasu. Tam jest 80 dzieci, są dwie sale. Te dzieci tam się uczą, ale też, co jest bardzo ważne, dostają posiłek raz dziennie i nie muszą chodzić głodne. Dlatego te matki, które przyjechały na otwarcie, na poświęcenie tego przedszkola, były nam bardzo wdzięczne. Takie też, one nie mają zbyt wiele, miały na sobie jakieś tam ozdoby, jakieś koraliki, naszyjniki, no to ściągnęły to, co mają i w prezencie nam dały tak z takiej wdzięczności to, co miały na sobie. Ale z tym przedszkolem też jest ważna rzecz, bo to nie jest tylko budynek, to nie jest tylko to, że ten budynek powstał z pieniędzy kurii, też jest opłacana nauczycielka i utrzymanie tego przedszkola przez cały rok. Także dzieci, które tam są w tym przedszkolu, te 80 dzieci, one są wszystkie adoptowane i opłacane właśnie z pieniędzy pochodzących z zachodniopomorskiego. I cały sens tego przedszkola jest taki, żeby nie tylko oddać budynek, tylko ten budynek utrzymywać. I ta pomoc właśnie dla Kipsing polega na tym, że to nie jest takie działanie jednorazowe, tylko to jest rozliczone na lata, żeby te dzieci mogły ukończyć przedszkole, potem szkołę i zdobyć jakąś edukację, która im da taki start na przyszłość.
Wiele z tych dzieci, które chodzą do tego przedszkola, to sieroty. Skąd to się bierze? Bo z tego, co opowiadałeś, miała tam miejsce walka plemion.
Jeszcze, właśnie tak, dokładnie tak było, że jeszcze 2 lata temu walczyły 2 plemiona, które tam znajdowały się na tym terenie, czyli Samburu i Turkana. W efekcie to plemię Turkana zostało wyparte z tego rejonu. Ono jest gdzieś na południu Isielo w tej chwili. No ale efektem tych walk było to, bo to były walki na broń palną. Zginęło bardzo wielu mężczyzn, także jest wiele sierot, jest wiele osób, dzieci, które nie mają swoich rodziców. No ale one chodzą do tej szkoły, tam mają właśnie internat. I to jest tak jakby drugi dom w tej chwili dla nich.
Te plemiona również pojawiają się wśród samych duchownych.
W ogóle struktura społeczna w Kenii jest taka, że tam jest kilkadziesiąt plemion dużych i te plemiona ze sobą walczą. Właśnie jednym z plemion, które jest takie najbardziej wojownicze, to są ci Masajowie Samburu, którzy się znajdują w rejonie Kipsing. Co jakiś czas dochodzi właśnie do takich walk plemiennych. I takie konflikty zdarzają się też wśród ludzi, którzy już, powiedzmy, wyszły z tych plemion, ale wciąż mają te korzenie, o których pamiętają, i często dochodzi do konfliktów w miastach czy miasteczkach.
Mhm. Oprócz tego również na miejscu kupiliście jedzenie dla tych dzieci. To była fasola i kukurydza.
Dokładnie tak. Udało się nam kupić, co też nie było proste, tonę kukurydzy i 250 kg fasoli. To jest tyle, że tak jak nam mówiły siostry, które prowadzą tą szkołę w Kipsing, że to starczy na 3 miesiące. I to była jedna z tych form pomocy, która jest organizowana przez kurię. Także to jedzenie, które kupiliśmy, ono właśnie pomaga tym dzieciom przeżyć, sprawia, że one nie chodzą głodne.
Ksiądz Paweł Płaczek, który w materiale przed naszą rozmową mówił również o tej pomocy na miejscu, że to jest chyba ta najbardziej skuteczna pomoc, jak ty patrzysz ze swojej perspektywy i swoich doświadczeń.
Właśnie po tym pobycie 2-tygodniowym też przekonałem się do tego, że ta pomoc taka właśnie celowa, przeznaczona na konkretne rzeczy, konkretne dzieła, jest najskuteczniejsza. To, co właśnie robi kuria w tej chwili, to, że przekazuje pieniądze nie tak do ręki jakimś organizacjom, które tam są, czy jakimś tam działaczom kenijskim, to ma duży sens, dlatego że wiemy, że te pieniądze na pewno się nie marnują, że one są przeznaczane na konkretne dzieci, bo jednak mentalność w Kenii, mentalność tych elit, które tam są, ale też i społeczeństwa jest zdecydowanie inna niż u nas. Jest ogromna korupcja i to, że te pieniądze są przeznaczane właśnie poprzez kościół do sióstr, to w ten sposób można mieć 100% pewność, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, nie zostaną zdefraudowane.
Mówisz o tej mentalności afrykańskiej, a jak to wygląda, jeśli chodzi o kulturę religijną i wiedzę dotyczącą samego Boga?
Ja pytałem właśnie o to, jak to jest, w jaki sposób odbywa się ta ewangelizacja w misji, bo pierwsze rzeczy, które robi misjonarz, który przyjeżdża, to właśnie tworzy parafię, tworzy szkołę, organizuje jakieś jedzenie dla tych ludzi, którzy tam bardzo często głodują. No ale takim celem misji jest ewangelizacja i tu rzeczywiście jest dużo problemów, dlatego że to są plemiona, które wprawdzie wierzą w Boga, mają swojego Boga, ale akurat Samburu wierzą w Boga, który jest kobietą. Też mają dość dużo takich zwyczajów, które się całkowicie różnią od, które są w ogóle szokujące dla nas, jak na przykład brzezanie kobiet, czy to, że plemiona Samburu nie mają pochówków. Ludzi, którzy umrą, pozostawiają na pożarcie zwierzętom, a starcy, którzy już wiadomo, że się zbliżają do tego wieku, do tego okresu, kiedy wiedzą, że prędzej czy później przyjdzie ta śmierć, to sami idą do buszu i tam są jakoś tam pożerani przez zwierzęta. Także to są takie rzeczy dziwne, które nam się trochę nie mieszczą w głowie, no ale w takich warunkach właśnie działają misjonarze i próbują tych ludzi ewangelizować, co też, ale też to jest to skuteczne. To się przekonałem, że no już te starsze pokolenie, to trudno ich przekonać do chrześcijaństwa. Natomiast dzieci zaskakiwały bardzo często znajomością Biblii.
przypomni takie spotkanie właśnie z księdzem Piotrem Sobczyńskim z Wolina, który tam był, który chciał poopowiadać różne historie biblijne i co się okazało?
No to było dla nas zaskoczenie, bo najpierw z tymi dziećmi graliśmy w piłkę, w pewnym momencie one same powiedziały, że teraz idziemy się modlić, poszliśmy z nimi do kościoła. Ksiądz Piotr chciał im opowiedzieć jakąś historię właśnie biblijną. Najpierw chciał opowiedzieć o Judaszu, potem jakąś jeszcze kolejną historię chyba o ostatniej wieczerzy. Te dzieci mówiły, że znają to, znają, no każdą z tych historii z Ewangelii znały. No i w końcu ksiądz Piotr zapytał, no to w takim razie co wy byście chciały usłyszeć, jaką opowieść? No i tutaj pełne zaskoczenie, bo jedna z dziewczynek, nie wiem, może z 8-10-letnia powiedziała, że ona by chciała usłyszeć jeszcze raz historię z Księgi Rut. I to ja byłem zaszokowany, ja sam tej księgi nie znam, przyznam się szczerze, i to niewiele osób, które no, są chrześcijanami, są katolikami, o tej księdze nie słyszało, a to właśnie jedna z młodych dziewczynek chciała, bo to była jej ulubiona księga.
To skoro już wspomnieliśmy księdza Piotra Sobczyńskiego z Wolina, on mówiąc o dzieciach zwraca uwagę, że były bardzo wdzięczne, pełne nadziei, miłości, kiedy patrzy się im prosto w oczy, one bardzo dziękowały za każdy moment okazany im, za każdą chwilę spędzoną z nimi.
No ja też tego doświadczyłem. Te dzieci trochę mnie się bały, bo jestem dosyć wysoki, mam brodę i one na początku tak trochę się mnie bały, ale jak tylko wystarczyło, że odrobinę zainteresowania im wykazałem, trochę z nimi uśmiechnąłem się, porozmawiałem, to momentalnie byłem cały, można powiedzieć, oblepiony tymi dziećmi, bo jak siedziałem, to po prostu aż mi na głowę wchodziły i one takie były zainteresowane nami bardzo. My byliśmy taką atrakcją, ale też z drugiej strony widzieliśmy, że jak tylko troszeczkę uwagi się poświęci tym dzieciom, trochę się z nimi spędzi czasu, to radość była ogromna i czuło się taką wdzięczność z ich strony.
Uczestniczyliście też we mszy świętej, która wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
No msza, ja szczerze powiedziawszy, że no jechałem tam, jednym z takich moich celów tej wyprawy to było właśnie, chciałem zobaczyć jak na oczy, jak wygląda ta Eucharystia w Kenii, i ona zupełnie inaczej wygląda. Ta żywiołowość, te śpiewy, to jest coś, czego u nas w kościele nie ma. Ta msza święta trwa bardzo długo, ona trwała ponad 2 godziny i to jest właśnie taka różnica między nami a ludźmi z Kenii, bo którzy właśnie bardzo dużo śpiewają, tańczą, i ta msza święta jest radosna. Mnie to dziwiło, bo przecież tam jest straszna bieda. Tam jest tak, że w zasadzie Europejczyk, gdyby tam pojechał, to by siedział załamany, że nie ma wody, nie ma prądu, nie ma możliwości skorzystania z komputera. A ci ludzie, im to nie przeszkadzało, oni byli radośni, byli szczęśliwi i potrafili się cieszyć z tego, co mają.
A niektórzy nawet 20 kilometrów musieli pokonać, aby trafić do kościoła.
No to też było dla mnie szokujące, bo tych plemion wokół Kipsing jest kilkanaście. I niektórzy właśnie potrafili przejść 15-20 kilometrów, żeby wziąć udział w niedzielnej mszy świętej, także to jest, i to oczywiście szli piechotą, tam nie ma żadnych samochodów, nie ma motorów, trzeba ten kawał drogi przejść piechotą, idzie się kilka godzin, potem ta msza święta trwa 2, czasem 3 godziny i po tej mszy świętej wraca się z powrotem, także to jest coś niebywałego.
W twoich relacjach z Kenii i zdjęciach, które są też na naszej stronie internetowej, radioszczecin.pl/religia, przypomnę, też widzimy, jak was witano, specjalne szpaler ustawione.
No, mnie to trochę, powiem szczerze, krępowało, bo byliśmy przyjmowani jakaś delegacja nie wiadomo skąd. Te dzieci się bardzo cieszyły, ale to wynikało z takiej wdzięczności, że my tam przyjeżdżamy, że im pomagamy. I właśnie w ten sposób nas tam witano, traktowano, także To było takie zaskakujące.
Pojechałeś też, jak to mówiłeś, z takiej dziennikarskiej ciekawości. Czy ona została zaspokojona i co najbardziej ciebie ujęło z tych doświadczeń, również takich dziennikarskich?
Znaczy, mnie się podobały najbardziej tam sama miejscowość Kipsing i ci ludzie, którzy tam są, te dzieci, zwyczaje tych ludzi, to jest takie zaskakujące. Ja zanim tam pojechałem, znałem to Kenię i to Kipsing z relacji osób, z którymi robiłem wywiady, i chciałem pojechać zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, i dla mnie to było takie doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę.
Mhm. Mówiłeś też o inicjacjach, też takie szczególne wspomnienie.
No właśnie ciekawe było to, że my docieraliśmy do takich miejsc, gdzie nie docierają turyści. Tylko nie jest dla nas turystyki. Akurat te miejsca nie są odwiedzane przez turystów i mieliśmy okazję brać udział w różnych rytuałach tych plemion Samburu. Między innymi właśnie ten rytuał, w którym wzięliśmy udział, który obserwowaliśmy, to była taka inicjacja z wojownika na starszego, na mężczyznę. I on, kiedyś to było tak przed laty, jak były jeszcze lwy, ten wojownik musiał po to, żeby stać się starszym i wziąć sobie, i móc wziąć żonę i założyć rodzinę, musiał zabić lwa. W tej chwili tych lwów już nie ma i to jest, w tej chwili odbywa się to w ten sposób, że wojownik musi zabić krowę, przy czym nie robi tego ani jakąś tam nożem czy maczetą. Musi ją zabić własnoręcznie, zatyka jej pysk i ją dusi przy pomocy tam jednego czy dwóch kolegów. No i w ten sposób, jeżeli już uda mu się to zrobić, no to staje się mężczyzną.
Blisko 300 dzieci adoptowanych na odległość jeszcze przed wyjazdem. Po wyjeździe kolejnych 60 dołączyło do tej grupy. To znaczy, że osoby tutaj w Polsce mogą wykupić całoroczne utrzymanie dla takich dzieci, zarówno na samą edukację, jak również internat, w zależności od tego, czy to ma być ten szerszy pakiet, czy mniejszy, to od 30 do 150 dolarów bodaj na rok kosztuje takie utrzymanie.
Tak, ja tak wyliczyłem, że to 100 dolarów to jest nieco ponad tam 20 zł miesięcznie. To jest niewielka kwota, a za tą kwotę można zapewnić dziecku właśnie roczną naukę razem z wyżywieniem, no i też taką przyszłość można jemu za to kupić, za te pieniądze. Także to nie są duże pieniądze, a można naprawdę zrobić dużo dobrego dla tych dzieci.
No i jest pewnie pomysł na kontynuację tej misji. Jaki?
Ta misja ma sens tylko wtedy, kiedy ona będzie kontynuowana. Nie można jej przerwać, bo dzieci, ponad 300 dzieci, którym już tą edukację się sponsoruje, no to bez tych pieniędzy one nie będą w stanie skończyć tej szkoły. Dlatego to musi być kontynuowane i będzie kontynuowane. Zresztą o tym mówił też ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, że to nie może się skończyć tylko na tym, że my tam pojechaliśmy raz czy dwa i przekazaliśmy te pieniądze, to trzeba kontynuować.
No i pewnie mnóstwo materiałów, które przywiozłeś.
No, materiałów mam bardzo dużo. Nagrałem kilka godzin rozmów i z siostrami, i z tamtejszymi mieszkańcami, i Kipsing, i wielu innych miejscowości, bo my nie byliśmy tylko w Kipsing, byliśmy też i w Embu, byliśmy też w Meru, byliśmy też w Nairobi, także wiele rozmów, wiele różnych ciekawych doświadczeń, które będę jeszcze na antenie Radia Szczecin wykorzystywał.
I pewnie również te relacje pojawią się w audycji Religia na Fali, której dziś gościem był Tomasz Duklanowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A dzisiaj w audycji to już wszystko. Zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie w kościele na Pomorzu Zachodnim i nie tylko. Zapraszam również do głosowania na chrześcijańską listę przebojów, a nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Wtedy również rozmowa z metropolitą szczecińsko-kamieńskim, arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. Dziś w audycji to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.